I nie mówcie, że prawdopodobnie Pan nie zabierze wszystkiego, czy nie trzeba będzie wszystkiego oddać. Nie mówcie, nie myślcie tak. Pewien przyjdzie czas na wszystko. Wszystko trzeba będzie oddać. Wszystko trzeba będzie oddać. Bóg powoli, nie od razu, bo byśmy umarli na zawał serca duchowy. Ale powoli nas przemienia. Powoli, ciągle przemienia nas. I im bardziej jesteśmy otwarci, podatni na tą przemianę, im bardziej szukamy tego oblicza Bożego i godzimy się na straty i godzimy się na to, żeby zostawić, godzimy się na śmierć swojego ja, godzimy się na krzyż, ciężki nieraz, tym Bóg zabiera, wymienia, ja powiem wymienia, nie zabiera, bo On zabiera nam tą biedę naszą, a ubogaca nas swoim bogactwem. I naprawdę życie z Jezusem jest takie wspaniałe. Tylko Ty jesteś mi wiernym Zbawcą. Tylko Ty. Pan Bóg jest wierny. Jezus Chrystus jest wierny jak nikt. Wierny. Wierny nawet takim małym prochom jak my. Kim my jesteśmy? Wiecie, kim my jesteśmy, żeby Wszechmogący Bóg był nam wierny, prawda? Ale On jest wierny. On jest wierny. Najlepsi przyjaciele mogą zawieść, ale Jezus nie zawiedzie, chwała Jezusowi. Naprawdę nie zawiedzie. No i dlatego ten szczęśliwy, kto Jezusa ma i kto do Jezusa lgnie. I nie mieć nikogo oprócz Jezusa. To jest bardzo ważne. Nie mieć nikogo oprócz Jezusa. Bo Jezus się na to nie godzi. Żeby mieć kogoś jeszcze w swoim życiu, kogoś cennego. Jezus się na to nie godzi, żeby mieć innego Boga. On jest Bogiem, który wystarczy nam za wszystko. Takim wspaniałym Bogiem, wiernym Bogiem jest. Kiedy śpiewaliście tą pieśń, kilka razy już ją słyszę o Jeruzalem, przypomniało mi się, a pięknie śpiewacie tą pieśń, ślicznie. I zaraz mi się przypomniało, jak byłem na wycieczce w Izraelu i żeśmy wjeżdżali do Jeruzalem, do Jerozolimy i w takim tunelu jechaliśmy, bo to gdzieś od Morza Czarnego, tam chyba żeśmy do Morza Martwego wjeżdżaliśmy i taki tunel i my mieliśmy taką chrześcijańską przewodniczkę, Żydówkę, która była nawrócona i dlatego to była taka wycieczka ludzi wierzących. Tam prawie wszyscy byli wierzącymi ludźmi. Ze zborów różnych z całej Polski i tak fajnie nam było. I tak wjeżdżamy przez taki tunel, taki długi, ciemny tunel, skalę i ta muzyka, ona włączyła nam tą pieśń, przez taki jakiś potężny chór. Jej, kochany, ja bym dużo dał, żeby tą pieśń dostać. Nie mogę jej nigdzie znaleźć, wiecie. Ta właśnie pieśń, śpiewana przez taki potężny chór izraelski i to tak brzmi ten śpiew i tak wyjeżdżamy w takie słońce, tam przeważnie słońce jeszcze w lipcu. I ona mówi, witam w Jeruzalem. Wiecie, takie, ależ to jest coś niesamowitego, takie przeżywać. Wiesz, być w tym mieście i takie szczególne miasto od zarania historii i jeszcze bardziej szczególne u schyłków historii będzie. Chociaż wybrane przez Boga, chociaż było mieszkaniem Boga, tak, tam Bóg mieszkał w świątyni, tak, tam Bóg przebywał, tam chwała Boża przebywała. Takie, powiem, umiłowane miasto, wybrane przez Boga. To dzisiaj jest to naprawdę miasto deptane. Ile razy było deptane przez pogan, tak? Więcej w swojej historii było deptane przez pogan niż było Boże. O wiele więcej. To jest, to jakby tak chciał wykres zrobić, ile lat, jaki słupek, że to było naprawdę Boże miasto, a ile, że to było miasto deptane przez pogan, to jest niesamowite. A wiecie dlaczego? Takie biegi historii? Przez grzech. Przez odstępstwo narodu izraelskiego, przez zaniechanie Boga. Nawet to piękne, wybrane, święte Boże miasto. I tam dzisiaj się dziwnie żyje, wiecie? Ja współczuję Żydom, że jak oni tam żyją. Naprawdę, nie muszą się tam w wielu rzeczach, powiem, uniżać, mieścić, ścieśnić. Przychodzi wieczór, cisza taka, a z tych minaretów muła krzyczy tak głośno. A co rozlega, to tutaj na górach położone, rozlega się, to słyszysz, aż wibruje, wchodzi wszędzie, w każdy pokój miły. I oni to muszą słuchać. Nie tylko raz. Zobaczcie, co grzech czyni, co nieposłuszeństwo czyni. I dlatego jednym z naczelnych, tak powiem, zadań nauczycieli, pasterzy jest przestrzeganie i Słowa Bożego, listów. Apostołowie pisali listy i główną, może 90%. Troska o to, żeby nie było grzechu, tak? Żeby lud Boży trzymał się z dala od świata. Żeby lud Boży trzymał się z dala od grzechu. Zgadzacie się z tym? Naprawdę listy apostolskie, jak czytamy, to żeby zachować ich przed grzechem. Żeby zachować. Zobaczcie, wydaje się, że dzisiaj nastąpiło takie zwrotne odprężenie. Jakby już się nie mówi. Przestało się mówić dzisiaj, nawet w kościołach, przestało się mówić już o grzechu. Jakby dano sobie, powiem tak, taki młodzieżowy slang, na luz. Straszny ten luz. Tak jakby już odpuszczono, wiecie. Nauczyciele odpuścili. Nie wiem, dlaczego odpuścili. Może dlatego, że sami uwikłali się w grzech. A może dlatego, że trzeba mówić 100 razy, żeby ktoś raz zrozumiał i przyjął. Tak trzeba mówić. Ile swoim dzieciom musisz mówić, prawda? Ile razy musisz mówić o, nie wiem, o podstawowych zasadach współżycia w rodzinie, tak? Kultury, szacunku, nie? Ile razy musimy mówić im, tak? Naszym dzieciom, naszej krwi, z nas, naszym, nie obcym, naszym. Ile razy musisz mówić, prawda? I trudno im zrozumieć, prawda? I trudno im się tak po prostu zmienić, nie? Zawsze wyskakuje to, co nie powinno wyskakiwać. Ile razy? Ile razy rodzice przestrzegają swoje dzieci przed grzechem, przed światem, przed tym, żeby nie szli do świata, żeby nie niszczyli swoje. Ile razy, prawda? Ile razy? W zasadzie całe życie. Tacy, którym zależy na zbawieniu dzieci. I zobaczcie, jak to wolno idzie. Naprawdę, trzeba mówić, trzeba przestrzegać. Trzeba przestrzegać. Kazalnica jest między innymi po to, żeby przypominać. Piotr napisał, i będę wam przypominał i postaram się, żeby nawet jak już mnie zabraknie, żebyście dalej pamiętali o tym. Tak, bo jedynie grzech stanie nam na przeszkodzie do Królestwa Bożego, do nieba. Jedynie grzech. Jedynie grzech. Nie to, że ty byłeś w dobrym kościele, a tamten był w złym, to tamten nie pójdzie, a ty pójdzie. Nie, jedynie grzech. Pan Jezus powie, idźcie ode mnie precz, którzy czynicie nieprawość. Tylko tym powie. Tylko tak powie. I to będzie jedyne kryterium, że ktoś nie wejdzie do Królestwa Bożego. Czyniłeś nieprawość. A jak nie czynić nieprawości? I właśnie, jak nie czynić nieprawości? Tego się uczymy w życiu z Jezusem. Tego się właśnie uczymy. Idź i naśladuj mnie, to uczyć się, jak nie czynić nieprawości. To uczyć się, jak czynić prawość. To uczyć się, jak czynić sprawiedliwość. To uczyć się, jak miłować i tak dalej. Idź za Jezusem. Dlatego tam Pan mówi, idź za mną, żebyś się uczył. Bo w Nim nie ma żadnej nieprawości, w Jezusie Chrystusie. Nie ma nic, co byś się źle nauczył. Jak z Jezusa się nauczysz, nie będzie nic takiego, ach, to akurat taka niedobra strona. Nie, nie ma w nim żadnego cienia. To jest światłość, naprawdę, i to z nieba światłość. Absolutna światłość, doskonała światłość, Jezus Chrystus. Dlatego musimy Go pokochać, kochani, musimy Go nie tylko na nabożeństwie kochać, w domu trzeba Go kochać. Naprawdę, myśleć o Nim. Myśleć o Nim, naśladować Go w domu. Mało 2 godziny na nabożeństwie naśladowania Jezusa. Naprawdę mało, to jest nic. Naprawdę, wszystko. Tylko Ciebie, Jezu drogi. Tylko Ciebie. I być otwartym na Pana, naprawdę, żeby pozwolić Panu prowadzić. Już nie ludziom, wiecie, nie bratu pastorowi nawet. Pozwólcie się Jezusowi prowadzić. Słowu Bożemu. I tam, w tym samym miejscu się spotkamy. I wy tu z Ciechanowa, i my z Połczyna, i brat ze Stanów Zjednoczonych, jak będziemy szli za Jezusem, spotkamy się kiedyś w tym samym miejscu, chwała Jezusowi. I w takim samym stanie, gotowi do tego, żeby wejść do Królestwa Bożego. Ja chcę przeczytać słowo, które jest znane na pewno, bo to jest jedno z podobieństw Pana Jezusa. Zapisane jest w Ewangelii Mateusza, w 13 rozdziale, ponieważ na pewno znacie tą przypowieść, więc już jej nie będę czytał, tylko ten moment, kiedy uczniowie zaciekawieni, zaintrygowani przychodzą, aby się pytać Pana, co znaczy to podobieństwo. 36 wiersz, podobieństwo o pszenicy i konkolu. Ewangelia Mateusza, 13 rozdział, od 36 do 43 wiersza. Wtedy rozpuścił lud i poszedł do domu. I przystąpili do Niego uczniowie Jego, mówiąc: wyłóż nam podobieństwo o konkolu na roli. A On odpowiadając rzekł: ten, który sieje dobre nasienie, to Syn Człowieczy. Rola zaś to świat, a dobre nasienie to synowie królestwa. Konkol zaś to synowie złego. A nieprzyjaciel, który go posiał, to diabeł, a żniwo to koniec świata. Żeńcy zaś to aniołowie. Jak wtedy zbiera się konkol i pali w ogniu, tak będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy pośle swoich aniołów i zbiorą z królestwa Jego wszystkie zgorszenia i tych, którzy popełniają nieprawość. I wrzucą ich do pieca ognistego. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi zajaśnieją jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha. Pan Jezus często to mówił. Kto ma uszy, albo tak kończył, niechaj słucha. Kochani, mamy uszy, ale to wcale nie znaczy, że będziemy słuchać, że chcesz słuchać. Masz uszy, ale przychodzisz na nabożeństwo, nawet przychodzisz na nabożeństwo i wcale to nie znaczy, że chcesz słuchać i że trzeba chcieć słuchać. Można przyjść i od pierwszych minut się nudzić. Można przyjść i od pierwszych minut być nastawionym, zamkniętym być. Mieć zamknięte serce. My mamy uszy. I nie wymówimy się, że nie mieliśmy uszu. Kiedy narodziliśmy się na nowo, Bóg otworzył nasze uszy, już nawet wcześniej powiem, otworzył nasze uszy, że mogliśmy usłyszeć Ewangelię. Ewangelię żywą, Ewangelię, która przyniosła nam zmianę życia. Ewangelię, która przyniosła nam wiarę. Bóg sprawił to, że nasze uszy zostały otwarte i chociaż do tej pory, nie wiem, słuchałeś, czytałeś 100 razy Słowo Boże, nic to dla ciebie nie znaczyło. A teraz nagle zaczyna znaczyć. Znaczy, tak znaczy, że zmieniasz swoje życie. Tak znaczy, że nawet, że porzucasz Kościół, że porzucasz ludzi, którzy są twoimi przyjaciółmi, bo idziesz do Jezusa. Tak znaczy. My mamy otwarte uszy. Mamy uszy i mamy je otwarte. Sprawa, czy chcemy słuchać. Jeszcze jedna właśnie rzecz. Mamy słuchać. Naprawdę możemy nie słuchać. Albo tak słuchać, jak to wiecie, mówią, że tutaj wlatuje tak, a tu wylatuje. Możemy tak. Dlatego Pan Jezus mówi, jak macie uszy, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Niechaj słucha. I to podobieństwo, które Pan Jezus powiedział o pszenicy i konkolu, zaintrygowało na tyle uczniów, oni tego też nie zrozumieli. Bo trudno może to zrozumieć, tak? Nie wszystkie rzeczy można było tak szybko zrozumieć. Ale Pan Jezus ma cierpliwość dla swoich uczniów i dla tych, którzy pytają. Jak nie rozumiesz czegoś, zapytaj Jezusa. Zapytaj Jezusa. Najlepiej, i ja powiem tak, w dzisiejszym czasie szczególnie, zapytaj Jezusa. No ale jak można go zapytać? Kto zna Jezusa? Tak, gdzie go można iść zapytać? Wiesz, jak zapytać Jezusa? Znasz adres? Ten telefon? My możemy zapytać Jezusa. Wiecie, w modlitwie czytać to Boże Słowo. To jest zapytanie Jezusa. To jest pytanie się Jezusa. W modlitwie ze szczerym sercem. Wiecie, że Jezus nikogo nie oszuka. Chwała Jezusowi. Nikogo. Mało tego, jeśli szczerze przychodzisz do Pana Jezusa, chociażby ci groziło wiele, chociażbyś miał wielu wrogów, chociażby diabeł nie chciał, żeby chociażby chciał, żebyś został w błędzie, Jezus dopilnuje, że nie zostaniesz w błędzie. Chwała Panu Jezusowi. On czuwa nad tym. Wiecie, On czuwa nad naszym życiem. Jak czegoś nie wiesz, to nie jest złe, że czegoś nie wiesz. Jak czegoś nie rozumiesz, to nie jest złe. Bóg tego powie, to nie będę z tobą rozmawiał. Nie. Ale otwórz serce swoje przed Nim i módl się do Pana i oczekuj na Jego odpowiedź. Nie patrz, co ci ludzie mówią. Nie patrz, że mówią, że to też jest dobre, bo tam też tak jest. Nie patrz się na to. Bo w taki sposób najwięcej diabeł zwodzi ludzi. Oszukuje ludzi, pokazuje ludzi. Już oszukanych, już zwiedzionych. To są jego sztandary, wiecie, które on po prostu macha przed oczyma każdego następnego. A ty nie? Tamten się rozwiódł i jest szczęśliwy, a ty się chcesz męczyć? Nie musisz się męczyć. Nie słuchaj ludzi. Gdyby ktoś się zapytał Jezusa Chrystusa, to czy to w tym dziesięcioleciu, czy stuleciu, czy 20 wieków wstecz, taką samą odpowiedź otrzymał od Pana Jezusa Chrystusa. Pan się nie gniewa, że my nie rozumiemy. I Pan odpowiada nam i pilnuje tego, żebyśmy otrzymali, jeśli do Boga się zwracamy, żebyśmy otrzymali właściwą odpowiedź. Właściwą odpowiedź. Jeśli szukamy odpowiedzi u ludzi, wtedy diabeł się wkrada i podpowiada swoją odpowiedź. Stawia ludzi, którzy mówią to, co on chce. I wtedy zdobywa ludzi, wiecie? Nawet fałszywego, nawet proroka, no to on się nie nazywa fałszywy, ale proroka pośle. A to będzie fałszywy prorok. Jak się nie słuchasz, nie chcesz, nie pytasz Jezusa, to nawet w taki sposób. Pośle kogoś, kto czyni cuda, żeby cię zwieść. Żeby zwieść wybranych Bożych. Rozumiecie? Mamy pytać Jezusa. To Jezus odpowiada w różny sposób. Może ci wprost do serca odpowiedzieć. Może ci posłać swojego proroka i on ci odpowie. Jest całkiem, jest absolutna różnica. Zasadnicza różnica. Syn człowieczy posiał pszenicę, dobre ziarno. Syn człowieczy to Pan Jezus. A kiedy wszyscy spali, przyszedł zły i nasiał kąkolu. I kiedy wzeszła pszenica, wzeszedł też i kąkol. I uczniowie chcieli wyrwać kąkol. Pozwól, Panie, że pójdziemy wyrwać kąkol. Ale Pan mówi, nie, niech rośnie i jedno, i drugie. Nie puszczę was, bo wyrywając kąkol, moglibyście wyrwać pszenicę. Wiecie, nam jako ludziom może nawet trudno się zgodzić z takim podejściem Pana Jezusa, ale bo my byśmy chcieli wyrwać kąkol, prawda? Jak wielu chętnych jest do wyrywania kąkolu. Prawda? Chce się miło, wyrywa kąkol. Z oczu bliźniego, źdźbło. Takich chętnych jest wiele. Wskazać, daj ci usunę. Nie możesz tak żyć. Tak? A tu belka siedzi. I cisza. I nic z nią. Chętni jesteśmy. Kochani, tylko to słowo może mówi tak, że tylko aniołowie potrafią zebrać cały kąkol, nie uszkadzając pszenicy. My mamy być, powiem, ostrożnymi z wyrywaniem kąkolu na polu. Ja myślę, że jedną z takich podstawowych motywów, którym się Jezus kierował, bo to dobrze by było oczyścić to pole, wiecie, wyrwać kąkol i niech by już rosła sama pszenica. Wyrwać, wiecie, kąkol, później o tym jest powiedziane zgorszenia. Zgorszenia. Jak żeby było dobrze usunąć wszystkie zgorszenia. I dla nas ludzi, nawet kosztem zniszczenia co niektórych ziaren pszenicy. No bo byśmy musieli tak zrobić. Tak by było. Gdybyśmy my poszli, gdyby ci uczniowie poszli wyrywać kąkol, uszkodziliby, wyrwaliby. No nie wszystkie, no większość by została, ale chociaż kilka. Ale Pan Jezus powoduje nim miłość do pszenicy. On mówi, nie puszczę was. Nie dlatego, że ja chcę, żeby kąkol rósł pszenicą. Nie dlatego, ale żebyście czasem nie wyrwali pszenicy. Wiecie, zobaczcie, jak Panu Jezusowi zależy na pszenicy, na tobie. To są synowie dobrego. Zobaczcie, jak zależy Panu Jezusowi na mnie i na tobie, żeby cię ktoś przez jakieś tam działania nie wyrwał. Zobaczcie, jak Panu Jezusowi, jak Bogu zależy na tym, żeby doprowadzić do końca dzieło wiary. Kochani, kiedy powierzamy swoje życie Jezusowi, nie myślcie, ja tam rozmawiałem, jak masz, Marcinem, tak? A twoja żona? Ja? Ja? Diana. I z Dianą. Diana chce przyjmować chrzest. Bardzo się cieszę, że ich poznałem i że... I tak mówię o nich, bo sami, my może już większość z nas dawno, ale ileż obaw mieliśmy, że nie damy rady na przykład, tak? No idę, ślubuję Panu Jezusowi wierność. To jest takie, wiecie, to jest takie chrzest, to jest takie postawienie tylko na Jezusa. I już nic się nie będzie liczyć w moim życiu. Nic więcej nie będzie ważniejsze niż Jezus Chrystus, tak? I ile przychodzi obaw wtedy, diabeł je też podsuwa, nasza słabość je podsuwa. Czy ja dam radę? Przecież ten świat jest szalony. Przecież ci ludzie są szaleni w tym świecie. Czy ja dam radę? Przecież takie rzeczy się dzieją. Chore, powiem, w tym świecie.
czy ja dam radę wytrwać. My mamy jakąś taką obawę, jakby troskę o to. I wiele ludzi się wstrzymuje na przykład przed przyjęciem chrztu, czy przed pójściem, zawierzeniem Bogu, bo mówią, nie wiem, czy dam radę. Nie wiem, czy podołam. Ale zobaczcie, jak się Bóg troszczy o tą jedną tam pojedynczą pszenicę. Mówi, nie puszczę was, żebyście wyrywali konkol. Bo możecie wyrwać pszenicę. Ja nie chcę, żebyście wyrwali pszenicę. Kochani, Bóg nie chce. Wiecie, kiedy Pan Jezus się modli na koniec swojej służby, mówi, Ojcze, i nie straciłem nikogo z tych, co mi dałeś, prócz tego jednego syna zatracenia, żeby się Pismo wypełniło. Ale widzicie tą troskę Pana Jezusa i takie szczęście, taką ulgę, taką wdzięczność. Ojcze, i żadnego z nich nie straciłem. Wiecie, walczył o nich, nie było mu lekko z nimi, tak? Ile razy musiał mówić, napominać, zwracać uwagę. Ile razy, powiem, przykrość mu po prostu sprawiali. Bo się kłócili, kto większy z nich, kto największy, kto większy będzie w niebie. Bo tam stołki sobie chcieli przyszykować, bo tam chcieli ogień ściągać. Ile razy Pan Jezus musiał znosić ich, tak? Niewiarę, jakąś bezradność. Chociaż nie mieli podstaw do tego. Ale ile pracował i tyle trzeba pracować też z Boże. Pan Jezus tyle troski i wreszcie mówi, to jest taki, jakby ja jak to odbieram taką ulgę. Panie, Ojcze mój, nie straciłem nikogo z tych, których mi dałeś. Wiecie, to wymagało Jego modlitwy, to wymagało Jego troski, to wymagało Jego tłumaczenia, cierpliwości, świętej cierpliwości. My mamy też, każdy z nas ma kogoś powierzonego, tak? Każda rodzina, jeśli ma dzieci, kochani, to nie jest, nie wiem jak to nazwać, wypadek losowy dzieci. To jest dar Boży. Dzieci są Bożym darem. I jeśli mamy dzieci, to Bóg nam powierzył te dzieci. Ile trzeba zrobić, ile chcesz zrobić, żeby nie stracić ich? Dla Boga oczywiście. Ile chcesz zrobić? Czy jesteś gotowy wszystko zrobić, żeby ich nie stracić? A co możesz zrobić, powiem? A co ja mogę zrobić? Wiecie, najczęściej mówią rodzice, co ja mogę zrobić, kiedy dziecko ma 18, 17, 16 lat i mu odbija w głowie, wiecie, idzie do świata. I mówią, a co ja mogę zrobić? I ja powiem, wtedy już chyba bardzo mało może zrobić. Chociaż jeszcze nie powinieneś rezygnować i powinieneś się modlić do Pana. Ale co zrobiłeś 15 lat wcześniej? Co zrobiłeś 10 lat wcześniej? Jeśli się kłóciłeś w swojej rodzinie, jeśli były kłótnie, to one poważnie przeszkodziły jemu. Poważnie mu zaszkodziły. Strasznie poważnie. Jeśli oszukiwałeś zbór, jeśli oszukiwałeś Boga, jeśli grałeś pozory pobożności na nabożeństwie, a w domu byłeś jak człowiek, to nic nie zapłaciłeś. Teraz trzeba i całe życie trzeba. Trzeba być przykładem dla naszych dzieci. Trzeba pokazywać im, na czym polega życie z Jezusem Chrystusem. To kosztuje. Pan Jezus zachował wszystkich za wyjątkiem tego, o którym Słowo Boże mówiło. I Pan Jezus troszczy się o to, aby pewnie zrobiono krzywdy pszenicy. I jesteśmy na to, powiem, skazani, że będziemy żyć w świecie, gdzie są zgorszenia, gdzie są dobre rzeczy i gdzie są zgorszenia. I żyjemy w świecie, gdzie jest pszenica i gdzie jest konkol. I rośniemy razem i rośnie konkol i rośnie pszenica. Ale kochani, jedno jest od Boga, a drugie jest od diabła. Tak? Dobre nasienie posiał syn człowieczy, a złe nasienie konkol posiał zły, posiał szatan. I nie ma inaczej. Jeśli są zgorszenia, jest to posiew diabelski, posiew złego. Jest to taka działalność piracka diabła. Wykorzystał, kiedy wszyscy spali i przyszedł i nasiał konkolu. My dzisiaj żyjemy w czasie, gdzie zgorszeń, powiem, jest taki nadmiar. Najlepiej mieć, powiem, zamknięte uszy i nie słyszeć. Nie da się oczywiście nic nie usłyszeć. Zgorszeń jest tak wiele. Zgorszenia stały się niejako częścią normalnego życia. Normalnego życia. To jest nienormalne życie. Zborowego, chrześcijańskiego. Zgorszenia, kiedy rozmawiasz z kimś, kiedy ktoś ci mówi o swoim, nieraz nawet i zborze, o swojej młodzieży, to słuchasz dzisiaj, słuchasz takich słów, jakby ktoś opowiadał, nie wiem, o młodzieży ze świata. Ktoś przychodzi na nabożeństwo, dzieci ludzi wierzących przychodzą na nabożeństwo, przychodzą w jakiś sposób tam zmuszone, namówione, nie wiem, co trzeba na głowie stawać, żeby go zmobilizować, żeby przyszedł raz na nabożeństwo. Na dyskotekę chodzi co tydzień i na wszystkie inne rozrywki też chodzi, ale na nabożeństwo nie chce przychodzić. Jak przyjdzie to święto i siedzi tam jak taki drewniany kołek, albo przychodzi pijany. Słyszysz takie rzeczy. Słyszysz straszne, okropne rzeczy. I diabeł chciałby, żebyśmy tak się z tym zgodzili. Wiecie, kiedy tak słucham, czy słyszę, to boli. To wiecie, boli serce. To boli serce, że lud Boży mający Boga, mający Jezusa Chrystusa, robi takie rzeczy. Ale powiem wam, ten lud, taki lud nie ma Boga. Nie widzi Boga. Nie widzi Boga. I dlatego robi takie rzeczy.